pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Janusz Rzyczkowski, kłaniam się i witam gości w studio od mojej lewej, od państwa prawej. Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Pana, witam państwa.
Jest z nami Marlena Kopi, reprezentująca Koalicję Europejską i Nowoczesną. Oczywiście, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15, niezmiennie.
Dzień dobry, Zielona Góra.
I niezmiennie wiceprezydent Zielonej Góry, Krzysztof Kaliszuk.
Witam wszystkich serdecznie.
Dzień dobry. No, zacznijmy od dobrych informacji. Z W69, inauguracja sezonu żużlowego. Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci, bo Getwell, Toruń pokonany. Olimpia Tomczyk-Iwko chodzi na żużel? Kibicuje? Czy tak?
Nie jestem zagorzałym kibicem, aczkolwiek no, cieszę się, jeżeli wygrywamy. To jest naturalne, także super, super, że się udało. Ze Stelmetem się nie udało, ale udało się z Falubazem, więc super dla Zielonogórzan, no i dla całej drużyny.
A pani Marleno, jak? Z tym żużlem.
Nie chodzę na żużel, ale cieszę się bardzo, że drużyna wygrała.
Patriotyzm lokalny.
Patriotyzm lokalny, tak jest, zdecydowanie. Przyjeżdżają do mnie czasami ludzie z Leszna i są gorące dyskusje na ten temat, kto lepszy.
No, a Grzegorz Maćkowiak?
Nie byłem ostatnio, nie ukrywam, ale rzeczywiście dobry start w sezon. No, może no, współpraca miasta ze spółką tutaj od razu taki nowy impuls wygenerowała, bo rzeczywiście z Toruniem to tak ciężko nam się jeździ. No z Lesznem to wspomniałem, to w ogóle ciężko się jeździ. Natomiast no, super start, może to dobry prognostyk na sezon. No i nasi zawodnicy, Dudek, Waculik, Protasiewicz w formie, także no, myślę, że mamy wreszcie taki fajny początek sezonu.
Jest tak, panie prezydencie, że ten impuls, że tak powiem, tutaj własnościowy miasta, to też w jakiś sposób zadziałał, czy... Sport jest sport, jeszcze raz sport.
Tak twierdzi prezes, natomiast zawodnicy na pewno lepiej im się spokojniej pracuje, jeździ, wygrywa, kiedy wiedzą, że jest większa pewność tego, że będą mieli zapłacone, a na pewno dzięki udziałowi miasta Zielonej Góry tak się stało. Gratulacje dla Falubazu, 16 punktów przewagi, to dobry przed rewanżem prognostyk.
Dobrze, 15 tysięcy kibiców zdaje się, tak? A wśród... takich reklam, czy to się sektorówek, znalazła się również taka sektorówka wywieszona przez kibiców. Cała Polska krzyczy z nami, precz ze zboczeńcami i przekreślony znaczek LGBT. I tutaj państwa poproszę o komentarz, bo kibice często zabierają głos w takich sprawach ważnych, społecznie, historycznie. Jak to państwo oceniacie, Grzegorz Maćkowiak?
Rzeczywiście, kibice zawsze jakoś politycznie się ustosunkowywali do różnych rzeczy, które się dzieją w kraju, często też w kwestii obyczajowych. Myślę, że mają do tego prawo, to znaczy rzeczywiście ideologia, która wiąże się z całym tym LGBT i z tym, co się ostatnio o tym wszystkim mówi, o tych krokach, które się planuje wprowadzić w Polsce, myślę, że wywołuje oburzenie w części społeczeństwa. No to i oczywiście kibice, z racji tego, że są też jego częścią, też mają prawo do tego to wyrażać. Zresztą to jest jakiś taki trend w ogóle, że na stadionach, w ogóle podczas różnego rodzaju imprez sportowych, gdzie gromadzi się duża liczba ludzi, często właśnie się pojawiają tego typu rzeczy. Też ma to związek na przykład z oprawami patriotycznymi, ale też właśnie między innymi z zabieraniem głosu w takich sprawach. Zresztą to nie jest rzecz nowa, bo od starożytności zawsze na stadionach czy to hipodromach też frakcje polityczne, mimo że z jednej strony był sport, ale z drugiej strony zawsze ten głos w jakichś tam sprawach bieżących zabierano. Tak jest też teraz, więc myślę, że Zielonogórzanie też jakiś tam stosunek do tego mają. Deklaracja tutaj strony prezydenckiej jest taka, że ta deklaracja LGBT, rozumiem, w mieście Zielona Góra nie zagości, więc...
No. Marlena Kopi, Nowoczesna.
Kibice wypowiadają się na różne tematy, chociażby często widać na stadionach faszystowskie plakaty i nie mówię o Zielonej Górze, ale jest to problem, na przykład Jagiellonia Białystok, są duże problemy rasistowskie, więc uważam, że to wcale nie jest dobre, tylko świadczy o tym, jak dużo pracy jeszcze trzeba włożyć w społeczeństwo, żeby przekonywać do różnych idei, pokazywać różne idee. Chcę powiedzieć, że na stadionach na całym świecie, na przykład na stadionach piłkarskich, zdecydowanie walczy się z rasistowskimi plakatami i za to kluby są karane bardzo mocno, bo takie wywieszanie, takich haseł jest to po prostu...
Czy tutaj powinna być kara dla Falubazu za ten
Ja myślę, plakat? Że to dla mnie to jest po prostu rasistowski plakat, który pod Ja nie widziałam tego plakatu, także tutaj tylko na podstawie tego, co pan powiedział.
Służę zdjęcie.
Ale uważam, że to podchodzi pod paragraf o rasistowskich zachowaniach. Mhm. I myślę, że dla mnie to też świadczy o tym, jak dużo pracy, właśnie mówię, trzeba włożyć w społeczeństwo, żeby tłumaczyć pewne rzeczy i pewne idee, które są. Jeśli mówimy o homoseksualnych związkach, o ludziach, którzy są homoseksualistami, nie wytniemy ich ze społeczeństwa.
No tak, ale tutaj chodzi chyba o coś zupełnie innego. Kwestie związane z kartą przyjętą w Warszawie.
Nie chodzi o afirmację żadną, tylko musimy sobie uświadomić, że ci ludzie żyją z nami, są w naszym społeczeństwie i było tak od wieków, od zawsze.
Nikt tego nie kwestionuje. Nie jest to nic nowego,
tylko jest to kwestia, że im bardziej społeczeństwo się rozwija, tym bardziej powinno uznawać prawa tych ludzi i nie dopuszczać do tego,
żeby byli poza społeczeństwem. Co o akcji kibiców sądzi Olimpia Tomczyk w KOKU KIS 15?
Zrobili to, co czują. Ja uważam, że tutaj przedstawicielka koalicji, pani Marlena, mocno przesadza, mówiąc o jakimś rasizmie, posuwając się zbyt daleko. Rozmawiamy o tolerancji. Tolerujmy się jak najbardziej. Kochajmy się nawzajem, ale nie przesadzajmy. Jeżeli chodzi o LGBT, ostatnio ta tęcza, sprofanowana tęcza zresztą przez LGBT, bo to symbol czegoś, co było, a ma już nigdy nie być, symbol czegoś przyjemnego, jest bardziej sprofanowany przez środowiska LGBT. Zresztą w ogóle sama mowa, tęcza LGBT, po prostu mówmy o tolerancji, o równości, a nie kreujmy środowisk LGBT na jakimś wyższym podium, na jakiejś płaszczyźnie, która powinna mieć więcej uprawnień.
To zapytajmy teraz tutaj udziałowca w klubie, czy klub, co dostosowało. Stanie karę za coś takiego, tak jak tutaj pani z Nowoczesnej.
Myślę, że Liga nie będzie karała za tego typu hasła. Ona pewno nie było najszczęśliwsze, ale wydaje mi się, że to jest temat poboczny bardzo. Przecież główne grupowania określiły jasno, że są za tolerancją. I pozostańmy przy tym, bo to jest niepotrzebne, tylko ciągłe przypominanie.
No tak, tylko to jest ta dyskusja.
Problemu, którego tak naprawdę chyba nie ma.
To jest ta dyskusja właśnie. Tolerancja czy afirmacja?
Tolerancja.
Dobrze, dostawiamy kropkę w takim razie. Odnotowaliśmy fakt. Odnotujmy również, że Sejm przyjął ustawę w sprawie 13. emerytury, świadczenia, które trafi do emerytów i rencistów bodaj na początku maja. No to są środki, które trafią także tutaj do Zielonej Góry. Jak oceniacie państwo fakt przyjęcia tej ustawy? Dlatego, że trzeba zaznaczyć również, że cały parlament z nielicznymi wyjątkami po prostu zagłosował i podniósł rękę za tym świadczeniem. Grzegorz Maćkowiak.
Tak, rzeczywiście to ważna ustawa, ważne świadczenie, dlatego że polscy emeryci, polscy renciści, którzy przez ostatnie kilkanaście przynajmniej lat nie byli w Polsce dostatecznie wspomagani. Te emerytury, te renty były rzeczywiście na niskim poziomie. Jest to taka trochę sprawiedliwość po latach. Oczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości deklaruje, że jeżeli by na jesień wybory wygrał, to świadczenie prawdopodobnie wejdzie w skład takich świadczeń dodatkowych po prostu, które będą polskich emerytów i rencistów wspomagać. I myślę, że jest to bardzo ważny też sygnał, że państwo polskie dba przede wszystkim o te grupy społeczne, które do tej pory z różnych przyczyn po prostu były niedoceniane. I w tym miejscu też trzeba jasno powiedzieć, fakt, że opozycja, Platforma Obywatelska, resztka Nowoczesnej, która głosowała za tym, to jakby jest w ogóle nieistotne, bo to są ugrupowania, które i tak te wszystkie pieniądze, te wszystkie transfery socjalne zabiorą, mimo że mówią co innego. Z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, sam fakt odwrócenia tego, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w kwestii łapania złodziei VAT-owskich, a to na pewno nastąpi, bo Platforma Obywatelska dowiodła przez 8 lat doskonale, jak nie potrafiła sobie radzić z mafiami VAT-owskimi, więc tych pieniędzy już wtedy będzie brakowało, więc trzeba będzie komuś zabrać. I zabiorą oczywiście 500+, i oczywiście zabiorą te emerytury.
No to teraz pytanie do KUKIZ 15, do Olimpii Tomczyk-Iwko. Grzegorz Maćkowiak powiedział, jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Kukiz 15 zgłaszał poprawkę, żeby wpisać tę ustawę już w harmonogram tych świadczeń corocznych.
Ale tego brakuje, tak. No to jarkowe, no pieniądze dla emerytów. Jak emeryci zareagowali? Ja nawet mogę powiedzieć o swoim dziadku ponad 80-letnim. Powiedział do babci: Danusia, słuchaj, ale ta trzynastka jest moja, pamiętaj. Także oczywiście, że emeryci się cieszą. Nic dziwnego, dostali pieniądze. Ale gdyby posłuchać Kukiza, naszej piątki, a właściwie pierwszego punktu i podnieść kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy. Przypomnijmy, że polska kwota wolna od podatku jest najniższą w Europie. To wtedy wszyscy by mieli i nie dostawaliby 500 zł zwrotu,
jest takie, że
tylko
jeśli...
5 tysięcy rocznie.
Tak?
A byłoby 5. Jest różnica, jest różnica. Więc trzeba globalnie do tematu podejść. A poza tym pamiętajmy o tym, że ludzie wciąż zapominają, że rząd nie ma własnych pieniędzy. O tym cały czas ludzie zapominają. No. Jarkowe, Jarek dał, rząd dał. To nie tak.
Sprawowanie władzy to jest
zarządzanie
potencjałem, tak?
Czyli naszymi pieniędzmi.
Kapitałem, tak,
po prostu.
Oczywiście.
I niestety demokracja kończy się w momencie, kiedy rząd pojmuje, że może przekupić ludzi ich własnymi pieniędzmi. Tak to wygląda.
Krzysztof Kaliszuk jak zakręcił głową, kiedy usłyszał o kwocie wolnej od podatku. To jest jedno pytanie, o ten, jakby mógł pan się odnieść. Natomiast czy miasto odczuwa na przykład w kontekście pomocy społecznej, MOPS-ów, że te pieniądze w te programy socjalne trafiły, że skala ubóstwa jest mniejsza, że mniej trzeba tych samorządowych środków przeznaczać, nie wiem, na wspieranie, na w jakiś sposób ratowanie tutaj sytuacji mieszkańców. Bardzo proszę.
Tak, jest oczywiste, że skala ubóstwa bardzo się zmniejszyła. Nie tylko w mieście Zielonogóra, w całym kraju. Dając tyle środków, należy się takiego efektu spodziewać. Był to bardzo dobry chwyt wyborczy, jeśli chodzi o te dodatkowe emerytury. Świadczy o tym to, że wszyscy zagłosowali. Nie? Także co prawda może niekoniecznie z takim wielkim optymizmem.
Pytanie, kto by się odważył tak, żeby...
Więc oczywiście trudno spodziewać się tutaj bardzo dużego efektu, że połowa emerytów, którzy głównie głosowali dotąd na Prawo i Sprawiedliwość, zagłosuje, ale wystarczy być może kilka procent zmienić zdanie, bo przecież te wybory październikowe będą prawdopodobnie na styk. Natomiast uśmiechałem się w kwestii związanej z podwyższeniem tak drastycznym kwoty wolnej od podatku, bo mówiąc o tym, trzeba jednocześnie dać odpowiedź, co z pieniędzmi dla samorządów, bo jeżeli Zielona Góra odzyskuje 40% z podatku PIT, który trafia do państwa i nagle ten PIT byłby tak ograniczony, to my byśmy nie mieli z czego realizować naszych zadań w samorządzie i do tego mówiąc A, trzeba mówić też razu B.
To jest ten haczyk, tak?
No oczywiście.
Podążamy za europejskimi standardami.
Nie, to
przecież.
Nie jest standard europejski, ograniczenie środków dla samorządów, wręcz przeciwnie.
Ja mówię o kwocie
standard.
Wolnej od podatku.
No tylko, że to są naczynia połączone. Nie można mówić tylko o marchewce, a pokazywać też kij, a tego kija nie chcecie pokazywać.
Marlena Kopisz, Nowoczesna.
Może nawet nie wiecie, że on istnieje.
No, tutaj nawet w wypowiedzi pana z PiS-u słychać, że jeśli na nas zagłosujecie, to damy wam więcej. Jest to nic innego jak kiełbasa wyborcza płacona z naszych
Nowoczesna
pieniędzy.
A
Nowoczesna da? Nowoczesna i koalicja nie zabierze żadnych przywilejów, to mówię jasno, zdecydowanie, mimo że narracja PiS-u taka jest. Nie zabierzemy żadnych przywilejów, które zostały dane, bo one zostały ludziom dane i nie robi się takich rzeczy po prostu. Natomiast, przepraszam, natomiast ja uważam, że i Nowoczesna uważa, że są inne metody, żeby wspierać emerytów i rencistów, a nie kiełbasą wyborczą dawaną koniecznie przed wyborami.
A jak
i to
lepiej
przed wyborami majowymi,
wspomóc, jak nie środkami właśnie.
A chociażby przez to, żeby
pieniędzy.
Więcej było lekarzy, geriatrów, którzy, bo w Zielonogórskim w ogóle nie ma, którzy by zajmowali się tymi ludźmi. Chociażby podnieść kwoty wolne od podatku, chociażby po to, żeby stworzyć więcej ośrodków dziennego pobytu.
Ale to właśnie chyba na to kampania wyborcza chyba na tym polega, jeśli można.
Ale przepraszam, może ja skończę.
Nie, tylko jak rozumiem,
jest powszechnie uważany, jest byle jak legislacyjnie przygotowana ustawa i nawet muszę przyznać, że takie prawicowe różne gazety i ośrodki, jak na przykład Klub Jagielloński, mówią o tym, że należy wziąć petycję, ponieważ ogłaszają petycję do senatorów, żeby nie podpisywać tej ustawy, bo ona jest niechlujnie przygotowana i złamie wszelkie zasady praworządności. Ale to jest jakby na marginesie. Mhm. Najważniejsze jest to, że GUS podał, że wcale grupa emerytów nie jest grupą, która najbardziej jest zagrożona ubóstwem, bo są to grupy młodych ludzi. Natomiast jeśli chodzi o tą trzynastkę, to dostaną ją równo wszyscy, bez względu na to, czy ktoś ma 5-7 tysięcy emerytury, czy rzeczywiście 900 zł emerytury. Czyli z naszych pieniędzy, bo to są pieniądze przeznaczone nie z mafijnych podatków VAT-owskich, tylko to są z Funduszu Pracy, na który każdy przedsiębiorca płaci Fundusz Pracy.
Krzysztof
i to
Kalisze.
Są pieniądze z tego funduszu przeznaczone z naszych
zdanie,
kieszeni przedsiębiorców.
No bo Koalicja Europejska obraża się, że jest kampania wyborcza i że ona ma pewne zasady. No, zasady są bardzo proste. Jedne grupowanie mówi, dam 500 plus dla wszystkich, dam emeryturę 13, a Koalicja Europejska powinna powiedzieć, a my tego nie damy, bo my damy na nauczycieli, na lekarzy, na innych. Ale
tak
to
mówimy.
Wtedy, ale
czyli
wtedy,
powiedzianki za
cały czas wtedy,
mówimy,
nie.
Że damy,
no, ale
rozumiem, że nauczyciele
wtedy,
dostaną podwyżki.
Wtedy nie można głosować za trzynastką dla emerytów. Bo nie
no,
można zrobić jedno i drugie.
Wstrzymała od głosu.
No,
Nowoczesna woli ścisłości
Grzegorz
się wstrzymała.
Można
trzeba
wybrać.
Państwo, no. Właśnie i dobrze, że te głosy właśnie tak w ten sposób się formułują, bo... Wstrzymaliście się w sprawie 13 emerytury, jesteście przeciwko 500+, to już wasza liderka o tym mówi jasno, więc tak naprawdę ten program Koalicji Obywatelskiej nie do końca wiadomo, z czego się składa. To znaczy, wy jesteście znowu niewiarygodni, 8 lat rządziła Platforma, teraz macie Koalicję Obywatelską, która jest znowu niewiarygodna, całkowicie niespójna wewnątrz, już nie wspomnę o innych kwestiach. Natomiast
na tym polega właśnie
sprawie...
koalicja, że każdy z nas ma swoje poglądy
no tylko,
i może
Polacy
je swoje
nie wiedzą,
wyrażać.
Za czym głosują.
My, jeśli
razie...
chodzi o wybory europejskie, mamy wspólny program. Chcemy
nie
uniknąć polexitu, chcemy uniknąć polexitu, który chce spowodować PiS
i
wyprowadzić nas.
Ten program, bo nikt go nie widział jeszcze.
Został w czwartek ogłoszony.
I co w tym programie?
Zostały założenia przedstawione.
Został
tak.
założenia.
A kiedy będzie program?
Dobrze.
A wy macie program?
Oczywiście,
też nie macie programu. A
Polska
kiedy ogłosiliście?
Sercem Europy, nie pamięta pani?
Ale to jest poza hasłem, nic więcej nie ma.
Nie, tam jest cały
no,
kompleksowy
nic więcej nie ma. W czwartek koalicja ogłosiła 10 punktów programu, z którym pójdzie do kampanii
założeń.
Europejskiej. A wy robicie kiełbasę wyborczą
czeka.
Przed wyborami.
Czyli zabierzecie te wszystkie pieniądze Polakom.
Niczego nie będziemy zabierać, ale damy Polakom lepsze życie.
Szanowni Państwo.
Wy robicie kiełbasę wyborczą przed unijną kampanią wyborczą.
Jest tematem, myślę, niezwykle palącym także w Zielonej Górze i mamy sytuację otóż następującą, z której wynika, że najprawdopodobniej dojdzie do strajku ZNP, czy nauczycieli w ogóle w zielonogórskich szkołach w całym kraju. Były w ostatnim czasie prowadzone negocjacje. Pytanie do państwa, jak oceniacie je? Oczywiście można je również przez pryzmat tego, że na razie nie ma porozumienia, jasno powiedzieć, że no jest fiasko tych negocjacji. Pytanie, kto tam w państwa ocenie bardziej zawalił, czy to jest możliwe w ogóle, żeby doszło do porozumienia, słysząc jakiego rodzaju postulaty są, jakiego rodzaju są propozycje. No i także pytanie, czy obawiamy się tego, co wydarzy się w mieście tutaj w Zielonej Górze, Krzysztof Kaliszuk.
Zaistniała bardzo dziwna sytuacja, ponieważ do środy wyglądało na to, że strony dochodzą powoli do kompromisu. ZNP zeszło do 30%, rząd przedstawił 5 od stycznia, które było przyznane, plus 9 od września, więc łącznie 14. Wyglądało na to, że jeszcze 2-3 dni i te 20%, które dostali akademicy, będzie tutaj również zrealizowane i nagle Solidarność już tak naprawdę zatwierdziła wstępnie to porozumienie. Gdyby tych parę procent doszło, można byłoby z twarzą wyjść i to przez wszystkie strony. Wygląda na to, a spędziłem 3 dni w Warszawie ostatnio i zdaje się, że prawdziwą przyczyną braku tego porozumienia jest jednak brak środków. To, co zostało obiecane na 13 emeryturę i na 500+, na każde dziecko, prawdopodobnie wyczerpało możliwości budżetowe państwa w tym roku i kolejnym, a Prawo i Sprawiedliwość chce rządzić także w kolejnym roku, także nie o to chodzi, żeby w przyszłym roku przekroczyć te 3% deficytu, który spowoduje nam problemy z Komisją Europejską. I najprawdopodobniej to jest przyczyna, bo widziałem także w kwestiach innych związanych z uruchomieniem różnych rezerw, że są duże problemy. No jest to z tej strony, można powiedzieć, odpowiedzialna decyzja rządu, bo mówi jasno, nie zadłużamy się ponad miarę. mówiąca o tym, że nie będziemy dopieszczać drobnych grup społecznych, a dajemy dla wszystkich.
No tutaj to nie jest drobna grupa, bo to jest 700 tysięcy pracowników.
Ale jednak emerytów jest 10 milionów i osób korzystających na pierwsze dziecko to jest też kilka milionów.
Olimpiada Mczygiwka, Kukiz 15.
No cóż, no minister Zalewska oblała egzamin. Zresztą te propozycje, które były przez nią dawane, nawet propozycja skrócenia ścieżki awansu, przypomnijmy, że to ona to zmieniła, więc powraca teraz do pierwotnej formy. Czy też to wydłużenie pensum w polskich realiach, to też to słabo trochę wygląda, bo to oczywiście powoduje przymuszenie jakby zwolnień 30% nauczycieli. No słabiutko to wygląda. Podwyżka, propozycja podwyżki o około 100 zł, no też to słabo wygląda. I prawda jest taka, że Polska potrzebuje gruntownej reformy edukacji. Dotychczasowe ministerstwa, czy to z PiS, czy to z PO, po prostu no, oblały egzamin, nie poradziły sobie kompletnie z tematem oświaty. Brakuje odważnych ministerstw, brakuje odważnych polityków, którzy naprawdę rzuciliby wyzwanie i zmienili cały system edukacji w Polsce. Jest to ewidentnie potrzebne.
A Marlena Kopi, Nowoczesna?
No, zawalił zdecydowanie rząd, bo rozmowy o tym strajku trwają od stycznia i właściwie nie było podejmowanych żadnych sensownych rozmów i nie było odpowiedzi na propozycje związków.
Rząd tłumaczy, że realizował program podwyżek, który sam rozpoczął w 2016 no tak, roku, potem kiedy Platforma zamroziła te
Platforma również,
podwyżki.
Z tego co pamiętam, sam pan Broniarz mówił o tym, że Platforma również za czasów Platformy były podwyżki. Ale nie mówimy o tym, co było za czasów Platformy, bo PiS już rządzi 4 lata, więc myślę, że to jest czas, żeby PiS rozliczać. Od stycznia trwały rozmowy i było wiadomo, że ten strajk będzie. Nie poczyniono żadnych ustępstw i kroków. Nawet Solidarność, która w pewnym momencie była skłonna podpisać umowę z rządem, wycofała się.
Bo wczoraj
wieczorem przewodniczący Solidarności powiedział, że to, co zaproponowała na koniec pani Szydło, jest nie do przyjęcia. W związku z tym będziemy mieli strajk. No, nauczyciele są grupą społeczną, która rzeczywiście w coraz gorszej sytuacji się znajduje. To nie tylko kwestia jest pieniędzy, które są nieduże w stosunku do innych grup społecznych zarabiających, ale również deforma edukacji, która została przez rząd PiS przeprowadzona, spowodowała straszny chaos w szkolnictwie. To, co będzie we wrześniu, kiedy podwójne klasy pójdą do szkół średnich, to pan prezydent pewnie o tym najlepiej wie, co się będzie działo. I szereg błędów, które zostały popełnione, zamiast ewolucję przeprowadzić w szkolnictwie, w edukacji na bazie tego, co było i ewoluować i usprawniać ten system, to zrobiono po prostu deformy, bo tego inaczej nazwać nie można i będą cierpiały w tej chwili i dzieci, i nauczyciele, i rodzice, i wszyscy. I to jest naprawdę jeden wielki skandal, to co się stało i co się wydarzyło. To jest nie do przyjęcia.
Grzegorz Maciejewiek, Prawo i Sprawiedliwość.
Rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna. Te ostatnie propozycje rządu były, mi się wydaje, trochę kontrowersyjne, bo rzeczywiście o pensum, i tutaj akurat Koalicja Obywatelska powinna w sprawie pensum chyba milczeć, mam wrażenie, bo to Platforma Obywatelska zgłosiła pomysł podniesienia pensum nauczycielom i ten pomysł forsowała.
Niech pan mówi, co PiS przez 4 lata zrobił,
ale proszę mnie przerywać, bo właśnie chciałem wejść w ten główny wątek. I rzeczywiście tutaj ta sprawa tego pensum rzeczywiście jest kontrowersyjna dzisiaj, natomiast rząd tak jak to było powiedziane, zaczął program podwyżek. Oczywiście one są jeszcze niewystarczające, to jest ciągle za mało. Ale dobrą wolę na pewno ze strony rządu widać. Oczywiście te parę procent więcej może by zmieniło sprawę, no ale tak jak tutaj też słyszymy, no możliwości budżetowe też są ograniczone. Na pewno pieniędzy nauczyciele muszą dostać więcej i dostaną, ale na pewno, mam nadzieję, że nauczyciele nie wierzą w jedno. To znaczy na pewno nie wierzą w to, że Koalicja Obywatelska da jakiekolwiek pieniądze.
A Grzegorz Schetyna obiecał 1000 zł brutto podwyżki, kiedy Koalicja Europejska, czy Platforma dojdzie do władzy.
No tak, tylko że Grzegorz Schetyna obiecuje wszystko. To znaczy, co tylko można, to obiecuje. Oczywiście on da pewnie 20 tysięcy, jak będzie trzeba i tak dalej. To jest nieistotne, znaczy, co Platforma Obywatelska w tej sprawie mówi, bo ta partia jest całkowicie niewiarygodna. Natomiast oczywiście nauczyciele dzisiaj mają prawo od rządu na pewno wymagać kompleksowego planu dotyczącego podwyżek w oświacie i na pewno ten plan rząd będzie musiał przedstawić. Oczywiście, no, mamy rok budżetowy 19, ciężko też oczekiwać, że w ramach tego roku nagle byśmy znaleźli jakieś gigantyczne środki, bo o takich mówimy, więc na dzień dzisiejszy, no oczywiście strajk to faktycznie rzeczywiście będzie, to znaczy rzeczywiście ten ósmy jest w zasadzie w poniedziałek i tego nie odroczymy, natomiast no jeszcze jest przestrzeń do negocjacji, bo od kwiecień jest długi, tak, i musimy, no egzaminy
no właśnie,
są
bo strajk
też
jest,
później. Tak?
Strajk jest bezterminowy, on ma się odbyć także w czasie egzaminów i to akurat przez Polaków jest oceniane według sondaży źle, to znaczy nie podoba się to, że właśnie akcja jest zaplanowana w tym czasie. Pojawia się oczywiście pytanie o konsekwencje natury politycznej, to znaczy jakie będą scenariusze dla tej sytuacji kolejne. My tu przejdźmy do wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka. Chciałem zapytać, bo wiceprezydent, pani dyrektor do spraw oświaty i spraw społecznych Violetta Haręźlak wczoraj na naszej antenie mówiła o tym, że no szkoły będą zamknięte po prostu. To oznacza konkretne problemy dla Zielonogórzan, a miasto nie ma środków i metody, żeby tą opiekę zapewnić. Tak?
Tak, nawet Dom Harcerza to jest też instytucja edukacji, która też będzie strajkować. Tak naprawdę jedno przedszkole i jedna szkoła. Szkoła całkowicie bardzo mała.
Ale to znaczy,
szkoła muzyczna, nie będą strajkować. Także.
A w tym przedszkolu szkoły... to referendum, jak rozumiem, nie powiodło się.
Zdaje
tak?
się, że w ogóle nie było przystąpienia do tego referendum. Więc dlatego to przedszkole będzie funkcjonować. Natomiast każdy będzie musiał spróbować sobie jakoś radzić. Prezydent w instytucjach swoich zapowiedział, że rodzice, którzy małych dzieci, które nie mają z kim zostawić dzieci, będą mogły tym dzieckiem się zająć w domu, czyli powiadamiali, te osoby powiadamiały swoich przełożonych. No, sytuacja jest nadzwyczajna, ale mieliśmy już bardzo długi strajk nauczycieli. Przed około 20 laty były przesunięte egzaminy. To jest też bardzo wielki problem, bo nie może być tak, że egzaminy odbędą się w tych szkołach, gdzie nie ma strajku, a będą czekać z nowym terminem, ponieważ jasno się mówi, że muszą być te same zadania. A więc wszyscy będziemy czekać na to, kiedy strajk się zakończy z egzaminami tak gimnazjalnymi. Mam wrażenie, że to może się też oprzeć o egzaminy maturalne.
Dzieci są zadowolone, bo jak się rozmawia z dziećmi i z młodzieżą, to wszyscy mówią, hurra, nie idziemy do szkoły w poniedziałek. Natomiast no, to nie jest sytuacja, o której można powiedzieć, że jest normalna i która no, tutaj w Zielonej Górze nie skomplikuje jednak życia mieszkańców. Grzegorz,
nie, tak, tylko chciałem też doprecyzować, panie prezydencie, to znaczy tak, ja rozumiem, że placówki oświatowe będą otwarte, to znaczy dyrektor, rozumiem, otworzy placówki edukacyjne, natomiast nie będą one świadczyły usługi edukacyjne,
tylko
jeżeli chodzi
z tego,
o...
co wiem, przepis mówi tak, że dyrektor może się zająć tylko 25 dzieci, tak? 25 dzieci może być tylko pod opieką.
Niestety ilość nauczycieli nie jest wystarczająca do tego, żeby zająć się tymi uczniami.
Czyli w ogóle będą zamknięte
tak
szkoły?
Jest.
A jak przyjdzie nauczyciel, który nie strajkuje na przykład, bo...
Co zostanie wygwizdany.
To jest inna sprawa, że tam też jest presja na nauczycieli, bo są nauczyciele, którzy nie głosowali za strajkiem,
dokładnie.
A są w sytuacji dość trudnej teraz, prawda, i takim położeniu. Marlena Kopi się zgłaszała, także
tak,
bardzo proszę.
A propos finansów, tutaj szczodrze PiS rozdaje pieniądze na 5 pomysłów pana Kaczyńskiego, 40 miliardów złotych podobno się znalazło, co grozi odejściem pani minister finansów, ale na podwyżki nauczycieli nie ma. No, są pieniądze właśnie na takie kampanie.
Dobrze, ale trochę rozmawiamy teraz o sytuacji w mieście. Jak miasto to organizuje?
Miasto, w ogóle uważam, że samorząd zbyt mocno jest obciążony wydatkami na edukację. Edukacja jest zadaniem państwa jako całość. A w tej chwili bardzo dużo zadań i przerzuca się na samorządy i na to, co i samorządy muszą wydawać pieniądze na edukację, mimo że powinny zająć się innymi sprawami. Także ja nie dziwię się wcale, że tutaj prezydent ma problem z tym, że nie może obsadzić szkół i zabezpieczyć dzieciom zajęć,
skoro,
bo po prostu nie ma na to pieniędzy.
Skoro przy oświecie jesteśmy, to jeszcze wrócę do tematu naboru do szkół średnich, bo dostałem taką wiadomość od pana Arkadiusza, który pochodzi z miejscowości w województwie lubuskim, który dziecko chce wysłać tutaj do Zielonej Góry. Generalnie jest zbulwersowany takim podejściem władz miasta, że Zielonogóra dla Zielonogórzan w kontekście tego naboru. I pisze między innymi w ten sposób, że Zielona Góra nie jest państwem, miastem, jest częścią Polski i czerpie swoje dochody również z budżetu państwa, czyli od mieszkańców, nieważne czy z miasta, czy z wsi. I tutaj pojawia się pytanie właśnie o tę liczbę miejsc.
To świadczy właśnie o niezrozumieniu pana, który pisał, ponieważ tak jak mówiłem już wcześniej, miasto do każdego ucznia dopłaca prawie 3000 zł, a więc w tym czteroletnim cyklu średnim to jest 11 tysięcy złotych. Prezydent chce wskazać problem związany z tym, że starostwa okoliczne nie przygotowują właściwej oferty edukacyjnej i ona spada na miasto, spada na podatników.
No, ale chyba zdaje sobie pan sprawę z tego, że Zielona Góra jako centrum tutaj regionu w jakiś sposób także ma obowiązki, czy inną uprzywilejowaną pozycję.
Nie ma obowiązku. Ma obowiązek, żeby była jasność, ma obowiązek zapewnić ilość miejsc odpowiadającą absolwentom naszych zielonogórskich szkół, a więc mieszkańców Zielonej Góry. Natomiast no, są różne rozwiązania. My wskazujemy dzisiaj problem, a te rozwiązania są różne. Ja na przykład wczoraj rozmawiałem z urzędnikiem ministerstwa, właśnie między innymi o tym problemie. Mówi, ja mieszkam pod Warszawą, żeby przyjąć dziecko do przedszkola, musiałem swój PIT w Urzędzie Skarbowym w Warszawie. A więc pokazałem zamieszkanie u znajomego to miejsce i płacę podatek swój PIT-owski w Warszawie i dziecko zostało do przedszkola przyjęte.
To kiedy przywrócimy bramy przy wjeździe do miasta i wprowadzimy meto?
Ale może w ten sposób właśnie trzeba, jeżeli starostwa nie podołają temu obowiązkowi zapewnienia swoim mieszkańcom, swoim dzieciom właściwej oferty edukacyjnej, może ten podatek powinien iść nie do starostwa, a do miasta Zielona Góra i my wówczas zapewnimy.
Ale to stanowisko prezydenta, bo przedstawił, zresztą ono trafiło, zdaje się, też do rodziców.
Tak, że wszystkie zielonogórskie dzieci będą miały zapewnione miejsce.
Ale też mówi o tym, że zapewni miejsca w różnych typach zielonogórskich szkół.
Ale na tym polegała
w różnych typach,
reforma.
Znaczy to nie, ale to nie uspokaja w kontekście ilości miejsc w szkołach średnich.
Ale nigdy nie było tak, że 100% uczniów chce iść do liceum.
To jasne. Grzegorz Maćkowiak.
Myślę, że trzeba się dostosować do tej sytuacji. Rzeczywiście jest ona trudna. Reforma edukacji. Przypomnę też, bo to też takie zakłamanie ciągle się pojawia. No, Prawo i Sprawiedliwość jasno mówiło o reformie edukacji i tą reformę edukacji miało w swoim programie wyborczym. To nie jest tak, że my sobie ją wymyśliliśmy później, tak jak Platforma często to robiła. Natomiast wracając do tematu. Dlatego dzisiaj oczywiście miasto musi sobie z tym poradzić. Tutaj są, rozumiem, różne pomysły. No, jeżeli deklaracja jest taka, że te miejsca się znajdą, no, ciężko sobie też wyobrazić, żeby w najlepszej szkole w Zielonej Górze w Jedynce podwojono miejsce. No, znaczy to jest w ogóle po prostu niemożliwe z punktu widzenia nawet po prostu budynku samego, tak? Nawet, więc ja rozumiem w ten sposób, że oczywiście będzie jakiś konkurs świadectw w tym wypadku, no ale on zawsze był, tak?
No, zawsze było.
Przecież to nie jest tak, że nie było, że coś zawieszamy albo coś anulujemy. Oczywiście no, na mieście, że tak powiem, tutaj spoczywa większa odpowiedzialność za tą sprawę, bo wiadomo, że tych miejsc będzie relatywnie mniej, no bo jest, rozumiem, ta kumulacja. No ale tutaj jakby wierzę w to, że tutaj miasto sobie z tym poradzi. No doświadczenia edukacyjne, na szczęście też pani byłej wiceprezydent są duże, więc myślę, że sobie tutaj z tą sprawą poradzi. Natomiast jedno zdanie jeszcze do kwestii szkół. Bo tu jest informacja, mam taką tutaj ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji, ale to krótko tylko. I tu jest informacja dla rodzica. I teraz tak, dyrektor ma obowiązek zawiadomić rodziców o strajku, co rozumiem, pewnie zrobił. Nawet jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach. Nie ma mowy o tym, aby dziecko w tej sytuacji zostało pozbawione tej opieki. Dyrektor ma obowiązek
poinformowania
rodziców
szkoły?
O sposobie zapewnienia przez przedszkole szkołę zajęć dydaktycznych w tym czasie. Dyrektor odpowiada za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły. Rodzic ma prawo zapytać dyrektora, w jaki sposób zapewnić dziecku uczniowi opiekę w trakcie strajku w tych takich warunkach.
Przypominam, że ten sam przepis mówi o tym, że jeden dyrektor może mieć pod opieką 25 małych osób.
Ale dlatego
osób.
Jest doprecyzowanie, że rozumiem, miasto też powinno w tej sprawie trochę pomóc chyba dyrektorowi.
Staramy się. I zobaczymy w poniedziałek, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że tutaj świecić przykładem będą radny Prawa i Sprawiedliwości, dyrektor LO3 Kościk, nauczyciel radny Jacek Budziński. Zobaczymy, jak oni sobie poradzą w trójce. Będziemy podobnie starać się robić to w pozostałych szkołach.
Marlena Kopi.
odnośnie miejsc w ulicach. Myślę, że cały problem wyniknął stąd, że najpierw deklaracja tutaj miasta była, że będzie tych klas dużo więcej w szkołach średnich, a później poszła druga informacja, że tych klas będzie o połowę mniej. Natomiast jeszcze tak, wydaje mi się, że Zielona Góra powinna mieć takie aspiracje do promieniowania na tereny tutaj przyległe i bycia takim...
Mógł jeszcze jedno zdanie?
I bycia takim centrum. I w związku z tym powinna chyba jednak dokonać wszelkich możliwych starań, żeby przyjąć dzieci, najzdolniejsze dzieci, bo ja myślę, że to o takich tutaj rozmawiamy, nawet z okolic spoza Zielonej Góry, bo to rzeczywiście spowoduje, że one później pewnie zostaną u nas na uniwersytecie, zamieszkają w Zielonej Górze i podniosą standard i możliwości życia tutaj nas wszystkich w mieście, więc myślę, że Zielona Góra też powinna oddziaływać i być takim centrum oddziaływania na okoliczności. A co do funduszy, to myślę, że tutaj starostwa okoliczne powinny jednak dołożyć się do
nie jesteśmy samotną
nie
wyspą.
Nie jesteśmy samotną wyspą, ale też powinni inni się do tego dokładać.
Olimpia Tomczykówka.
O co chodzi? Chodzi o to, żeby uniknąć tych takich przysłowiowych punktów za pochodzenie, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby była Zielona Góra tylko dla zielonogórzan, tylko Zielona Góra licea, najlepsze licea dla tych najzdolniejszych. Wiadomo, konkurs, tak jak zawsze to się odbywało. Jeżeli miało się dobre oceny, zdało się dobrze egzaminy, dostawało się do najlepszego liceum w Zielonej Górze. I tak to powinno wyglądać, a nie inaczej. A poza tym pamiętajmy, że chcemy się rozwijać. Nie wymagamy tego, żeby licea poszerzyły swoje klasy, żeby tych klas było więcej. To nie o to chodzi, bo wiadomo, że też spadnie wtedy jakość tego nauczania.
A jak pani chce to zrobić?
Na podstawie konkursu świadectw, czy też na podstawie egzaminów. Tak jak to było kiedyś. Proste.
No dobrze. Krzysztof Kaliszuk i zamykamy temat.
Chcemy się rozwijać.
Dziesiąta się zbliża.
No, chcemy się rozwijać, ale nie chcemy, żeby nasi uczniowie Zielonej Góry pracowali, uczyli się na dwie zmiany. To samo, żeby nauczyciele to robili. To jest jedna kwestia. A druga to tutaj dla pani z Nowoczesnej. Z doświadczeń, które mamy, ci najlepsi uczniowie, którzy przychodzą z Cypinki, Krosna, Nowej Soli, to jest tylko dla nich przystanek. Później na studia też idą poza Zieloną Górę i wracają, jeśli już wracają, to wracają do swoich miast, a nie do Zielonej Góry. Ale nie o to chodzi. Chodzi tak naprawdę o, po pierwsze, warunki nauki, żeby one były jak najbardziej komfortowe. Pamiętajmy też, że w momencie, kiedy tych uczniów jest na dwie zmiany, wówczas także obiekty sportowe przestają być dla SKS-ów i dla różnych grup dostępne, bo po prostu muszą w tym czasie być zajęcia WF-u. A więc staramy się znaleźć jakiś złoty środek, czyli tak jak tutaj była mowa, wszyscy zielonogórzanie i najlepsi z zewnątrz.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję w politycznym podsumowaniu tygodnia w Radiu Zielona Góra. Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Pani Marlena Kopiej, Nowoczesna.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Pani Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15.
Dobrego weekendu.
I pan wiceprezydent Zielonej Góry, Krzysztof Kaliszuk.
Dziękuję.
Janusz Życzkowski, kłaniam się, do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.